Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Joanna Lamparska, prowadzę konferencję odkrywców w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Tajemnic. Piotr Maszkowski, doskonale znany w środowisku eksploratorów, historyków, historyk, dziennikarz, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Odkrywca. Muszę powiedzieć, że świetny dziennikarz, przy okazji współpracownik telewizji History i współpracownik portalu poszukiwacze.org.
Dobry
Dobry
wieczór
wieczór,
Państwu.
Piotrze. Zostańmy na chwilę przy kwestiach prawnych i poszukiwawczych, ponieważ Piotr Maszkowski wziął udział nie tak wcale dawno w fantastycznej wyprawie badawczej na Karaiby. Zaraz pewnie powie, jakiego szukał skarbu. Natomiast interesuje mnie to, czy uzyskanie zezwoleń na Karaibach to jest taka gehenna, jakby mi się mogło wydawać, czy to raczej jest prosty sposób i właściwie czego tam szukaliście?
Generalnie tak. Jak wiemy, poszukiwania i cała procedura z załatwianiem wszelkich pozwoleń, no to jest przejście przez biurokrację tak u nas, jak i generalnie na całym świecie. Musimy sobie powiedzieć to jasno i klarownie, że pod żadną szerokością geograficzną poszukiwania prowadzone, mające być prowadzonymi legalnie, no to jest rzeczywiście cała procedura. Na Karaibach jest też nie inaczej. Poza tym, że nie ma ściśle sprecyzowanych przepisów, trzeba indywidualnie załatwiać takie sprawy bezpośrednio ze stroną rządową. To nie jest tak, że tam odpowiada konkretne ministerstwo za tego typu działania, natomiast to było naprawdę prawie że rok wymiany korespondencji, kontaktów, przechodzenie z jednego urzędnika na drugiego, który oczywiście mnożył różnego rodzaju problemy. Musieliśmy stworzyć cały program badawczy, uzasadnić, dlaczego to robimy. Tam jeszcze jeden problem jest taki, że stopień zaufania do tego typu inicjatyw, no z różnych względów, możemy się domyślać oczywiście jakich, jest kolejnym problemem. Tak? Mamy ekipy amerykańskie, ekipy kanadyjskie, ekipy z Europy Zachodniej, bardzo bogate zresztą, które próbują tam oczywiście ku tej przygodzie, no poddać się tej przygodzie, tak, tej magii Karaibów, magii tamtejszych skarbów, ale też na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, no rzeczywiście napsuły mocno klimatowi tego typu działań.
Myśmy... Panie Piotrze, trochę bliżej mikrofonu, proszę słuchacze.
Tak, dobrze. Tu chodzi o to, że w każdym razie trzeba było oprócz tych procedur również zdobyć zaufanie. I ostatecznie nam to się rzeczywiście udało i mogliśmy w sposób legalny rzeczywiście badania poprowadzić. A badania były prowadzone absolutnie w żaden sposób inwazyjny. Chodziło nam o to, żeby swobodnie móc nurkować na konkretnym akwenie i jednocześnie przeprowadzić taką eksplorację w dżungli konkretnych miejsc. Tu chodziło o to, że byliśmy transparentni, nie robiliśmy niczego, co nie byłoby zgodne z zawartą wcześniej umową.
Dużo, dużo słów powiedziałeś, takich dookoła, ale czego właściwie tam szukaliście?
Myśmy podążyli tropem bardzo konkretnej historii, którą wspólnie z Igorem Murawskim, którego pozdrawiam serdecznie, z moim przyjacielem, którym postanowiliśmy takie swoje wspólne marzenie spełnić. Zresztą ten pomysł narodził się podczas naszej poprzedniej jeszcze wyprawy, równie fascynującej, ponieważ w lutym zeszłego roku pojechaliśmy do Ziemi Świętej, do Izraela i na Cypr, przeżyć taką przygodę i jednocześnie spróbować zobaczyć, jakie są możliwości przeprowadzenia tam poszukiwań i właściwie jakie są realia towarzyszące poszukiwaniom skarbu i templariuszy, tajemnicom wypraw krzyżowych. No i tutaj taką lekką tajemnicę Krzyża Świętego. Tam są też bardzo fajne, konkretne historie. I podczas przepłynięcia z Izraela na Cypr, to był luty, a płynęliśmy sobie Morzem Śródziemnym, zaczęliśmy marzyć, zaczęliśmy snuć różne opowieści i w pewnym momencie padł pomysł taki, a może zrobimy coś takiego wielkiego i spróbujmy pojechać na Karaiby i tak naprawdę dotknąć tych najprawdziwszych takich globalnych historii. Początkowo to wydawało się zupełną abstrakcją, natomiast rzeczywiście, i tutaj muszę Igorowi oddać naprawdę cześć i chwałę, bo jest człowiekiem, który jest w stanie naprawdę wiele rzeczy załatwić. Dzięki jego później wspólnemu naszemu samozaparciu pokonywaliśmy krok po kroku, jakie są możliwości, jakie są realie. Wybraliśmy naszą konkretną historię. Ona dotyczy tutaj akurat wyspy Dominiki. Nie mylić proszę z Dominikaną. I oczywiście jest taka historia dotycząca pewnej armady, która rozbiła się u wybrzeży Dominiki. Mówi się, że część skarbów, część bardzo cennego ładunku została zatopiona właśnie u wybrzeży tej pięknej
złoto?
Wyspy. Tak, tak, tam jest rzeczywiście opis budzący, no naprawdę rozbudzający emocje. I ja nie mówię, że myśmy byli jedyni, bo historia jest jakiś czas znana. No i najwięksi rzeczywiście poszukiwacze lat 70., 80. w takich dość mocno awanturniczych wyprawach, zresztą często parokrotnie opisanych w literaturze, brali udział. Natomiast no, to nie były takie do końca legalne działania i wiemy, że nie zakończyły się też specjalnie sukcesem. Myśmy no, również oparci o materiały archiwalne, które zdobywaliśmy w Hiszpanii nawet, doprecyzowaliśmy sobie tą historię daty, bo to są historie bardzo podobnie się rozwiązuje tego typu, jak u nas na Dolnym Śląsku choćby nawet. Tak? My też mamy jakieś takie opary legend, opary mitów i trochę tej rzeczywistości, którą musieliśmy wysupłać z tych zawiłych przekazów archiwalnych, co generalnie się udało. Mieliśmy w pewnym momencie zlokalizowany obszar, w którym chcieliśmy poprowadzić te poszukiwania i oczywiście ten obszar dżungli, bo to mamy jedną... Historia mówi tak.
No właśnie, jaka jest to historia?
Okręty się rozbiły.
Część w którym wieku, Piotrze?
To był wiek XVI. To był wiek XVI. Część okrętów się zatopiła, natomiast część ładunku i część rozbitków udało się uratować. Przynajmniej na pewien moment, z tego względu, że zostali zaatakowani przez miejscowych Indian. No i jak przekaz nam tutaj mówi archiwalny, zostali zgładzeni w dość brutalny sposób, a te skarby, ten ładunek Indianie mieli ukryć na wzgórzach porastających okoliczną wyspę. Też na podstawie no, takich dość bardzo mocno skomplikowanych, ale skrupulatnych właśnie badań, no, robiliśmy to oczywiście w tej fazie poszukiwań zdalnie, też umiejscowiliśmy sobie potencjalne miejsca, które byśmy chcieli zobaczyć. No i rzeczywiście kilka dni w pięknej, niedostępnej dżungli spędziliśmy. Także to było rzeczywiście fajne.
Indianie schowali we wzgórzach. To zawsze pojawia się pytanie, które zadajemy sobie również na Dolnym Śląsku, szukając różnych rzeczy. Jak wyglądał sam proces ukrywania? Czyli mając narzędzia, jakie posiadali, jest wiek, rozumiem, XVI. Groty, dno tak, strumieni?
Mówi nam źródło o konkretnej jaskini. O jaskini, która znajduje się w dżungli. Źródło mówi nam o konkretnej odległości od wybrzeża, w której to się miało znajdować. Także to oczywiście przekaz nie jest wybitnie precyzyjny, jak to w tych naszych niestety historiach bywa. Natomiast no, pozwolił nam wyselekcjonować obszar, który sprawdziliśmy. Oczywiście... Powiedzmy sobie szczerze, myśmy tam byli dwa tygodnie łącznie. Mieliśmy dwuetapowe prace, czyli ten etap badań, czy właściwie tych nurkowań. No i oczywiście tej eksploracji w dżungli, tak? Czyli tutaj chcieliśmy sobie to miejsce doprecyzować, zobaczyć, jak wygląda w ogóle sytuacja tak terenowa, tak? Bo to też totalnie trudno sobie to było wyobrazić. My w tej chwili mamy to pojęcie i tak naprawdę ta nasza wyprawa miała charakter rekonesansowy. Tak? Czyli to był nas taki zwiad, który miał pokazać nam, jakie mamy tam warunki i jakie perspektywy dalszych poszukiwań.
Andrzej Daczkowski, obecnie panujący redaktor naczelny miesięcznika Odkrywca, pyta, czy na Karaibach jest jakiś podział typu poszukiwania zabytków?
Nie. Tutaj jakby nawet nie ma, może na Karaibach, na innych wyspach są. Tutaj musimy sobie powiedzieć, że to jest bardzo zróżnicowany teren i zróżnicowany obszar pod kątem zarówno kulturowym, językowym, przynależnościowym, które państwa są zależne, na przykład od Francji czy Wielkiej Brytanii. Niektóre są samodzielne. Akurat w przypadku naszej wyspy to była wyspa samodzielna, niezależna i w tym momencie nie ma konkretnych ministerstw typu dziedzictwa czy kultury, które się tym zajmują. Także nie ma tutaj, są oczywiście przepisy, są ich wewnętrzne uregulowania, natomiast jako takich w naszym ujęciu europejskim nie ma.
Bo jesteśmy na tym etapie, że wiecie gdzie, wiecie już mniej więcej jak i zaczynają się z pewnością kwestie no, finansowe. Taka wyprawa do tanich nie należy. Jeżeli wyciągniecie to złoto, to się opłaci z nawiązką. Ale jak wygląda ta szara rzeczywistość? No, bilety na samolot, łodzie, sprzęt, ludzie,
No przede
prowiant.
wszystkim to, tak, no na pewno nie są to tanie sprawy, zwłaszcza, że myśmy finansowali to sobie zupełnie z własnych środków. Poza tym była kwestia zorganizowania ekipy, która by z nami była. Wiadomo, że to też się wiąże z pewnym stresem związanym z tym, że no, my się znaliśmy, był taki nasz trzon, czyli ja, Igor, Ania, jego partnerka i Patryk, nasz archeolog wyprawy, z którymi się znaliśmy, widzieliśmy, że możemy na siebie liczyć w każdej sytuacji, natomiast no, musieliśmy dokoptować do naszej ekipy również nurków. Mieliśmy też na pokładzie Roberta Kmiecia, którego tutaj część z Państwa na pewno zna, który opowiadał za tą część elektroniczną i badania właśnie tego typu, więc to było duże, duże wyzwanie przede wszystkim logistyczne, bo wiadomo, musieliśmy tego sprzętu naprawdę sporo ze sobą zabrać, przewieźć nie tyle, że to tutaj w ramach Europy, ale poza tym, że z Paryża lecieliśmy później na Martynikę, czyli wyspę sąsiadującą z naszą Dominiką, tam wynajęliśmy jacht, którym musieliśmy się jeszcze dostać już do naszego obszaru docelowego. Także to jest rzeczywiście. Tak jak powtarzam, to no, do dzisiaj uważam, że to jest naprawdę wielkie, wielkie wyzwanie i że to udało się w ogóle zgrać nam i całą ekipę, przeprowadzić całość do końca, co naprawdę nie było łatwe, no to można już powiedzieć, że to był jakiś sukces. Natomiast to też muszę powiedzieć, że to jest pewne preludium do dalszych działań, które zamierzamy no, w pewnym momencie również dalej podjąć, tak? No teraz trochę te plany nam się przez pandemię skomplikowane wydłużyły, ale plan był powrotu taki dość poważny, już konkretne miejsca i już z konkretnymi działaniami, zwłaszcza, że udało nam się to zaufanie tych władz miejscowych na tyle zdobyć, no, że mamy tam znacznie łatwiejszy dostęp w tej chwili niż wcześniej.
Mówisz o pewnych problemach związanych z organizowaniem takiej wyprawy, logistycznych przede wszystkim, ale potem jesteśmy na miejscu. Ja sobie tak to wyobrażam, przynajmniej tak to zawsze wygląda w terenie. No, jeżeli mamy mapę, daj Boże z tajemniczym krzyżykiem, tutaj tak pewnie nie było, ale jest mapa, jest teren i zaczyna się zderzenie marzeń z rzeczywistością. Czyli od czego się zaczyna już w terenie takie poszukiwanie? Już jesteście po zimnym piwie, po śniadaniu, no i co dalej?
Nie, przede wszystkim generalnie, tak jak wspominałem, były wytypowane miejsca, choćby nawet do nurkowań, gdzie mieliśmy przeprowadzić badania, gdzie nurkowie mieli sprawdzić potencjalne lokalizacje, które myśmy wcześniej wytypowali. Również, no nie ukrywam, że myśmy się konsultowali tutaj z licznymi poszukiwaczami, których wcześniej próbowali generalnie, albo historykami nawet, którzy się próbowali tematem interesować, plus mieliśmy jeszcze takie istotne wsparcie lokalnego historyka, który no, rzeczywiście taką legendą na Karaibach, autor kilkudziesięciu książek, również właściwie przede wszystkim z zakresu historii, ale też antropologii, bo zajmuje się tą historią niezwykle dogłębnie. I on też był dla nas takim pewnym drogowskazem, który pozwalał nam wykluczyć bądź poszerzyć ten teren i ten obszar miejsc, które chcieliśmy sprawdzić. Tak jak mówię,
Czyli
to
nurkowaliście, a w terenie, na terenie stałym
a w
wykrywacze,
terenie
magnetometr, georadar?
to przyznam się szczerze, nie. To
Nie.
mówimy o gęstej dżungli. Mówimy o gęstej dżungli, gdzie naprawdę plecak i własne nogi, siła mięśni jest rzeczywiście wystarczającym obciążeniem, zwłaszcza, że warunki tego typu tej dżungli, no to jest przede wszystkim duża wilgotność, upał, skwar. To naprawdę po przejściu kilku kilometrów daje się ostro we znaki, więc taki rekonesans w terenie no, pozwolił na to, żeby spojrzeć na ten teren i generalnie zobaczyć, które miejsca, które jaskinie, których rzeczywiście tak jest sporo, to muszę też przyznać, są takie, których warto spenetrować. To już jest praca nasza i plan na przyszłość. Ja tylko przypominam, że mamy do czynienia z dżunglą, a wszelkie takie zagłębienia skalne w takim klimacie, no nie chcę tam nawet myśleć, co jest w środku. bo to jest, no, to nie są nasze...
Indiana Jones bierze Paige i tam po tych wężach.
Tak, no, to wyobraźnia tam, nie tylko wyobraźnia płata figle w takim terenie. Więc my tak naprawdę nie wiemy do końca, co w takiej jaskini może się znajdować dalej i generalnie też musimy opracować całą metodologię tego, jak taką jaskinię penetrować. Także to jest też istotna sprawa. A w związku z tym, że staramy się być przygotowanymi, no myślę, że ten drugi raz będzie dla nas już taki uderzeniowy, że tak powiem.
Pan Mieczysław mówi, fajnie byłoby pojechać na poszukiwania, ale kogo na to stać?
No to są koszty, nie jesteśmy milionerami, także tutaj sobie powiedzmy od razu, w związku z tym, że to była wyprawa życia, no to warto zawsze na coś takiego pozbierać, lepiej tak wydać, uważam, pieniądze niż na cokolwiek innego, bo to są rzeczywiście niezapomniane wrażenia, niesamowite przygody i jeżeli chcemy trochę dotknąć tego takiego świata znanego z filmów czy z literatury, no to myślę, że dużo mocniej odczuwalne jest to właśnie tam. Tutaj, chociaż tutaj nie twierdzę, że się nie da takich przeżyć i takich przygód przeżyć. Natomiast no, jednak Karaiby mają w sobie tą magię tego starego klimatu poszukiwań, tej przygody i to jest absolutnie coś fascynującego.
Bardzo ciekawe pytanie od Andrzeja Daczkowskiego. A jakie tam mieliście temperatury? Czy wypływaliście na nurkowanie w dzień, czy też wieczorem, czy też w nocy?
Generalnie to jest taka stała temperatura 31 stopni, 32. Ja do dzisiaj mam w ogóle tą prognozę zachowaną na telefonie i podglądam sobie po cichu i jaka tam w tej chwili jest temperatura. To są 31, 32 stopni. Nie chcę być mniej, nie chcę być więcej. Słońce zawsze jest i wysoko, i mocno praży. Poza tym często też pada deszcz przy tym wszystkim, tyle że ta cecha tego deszczu jest taka, że niestety nie chłodzi, a wręcz sprawia, że jeszcze jesteśmy bardziej mokrzy, bardziej lepcy. Kiedy on przestaje padać, szybko można się wysuszyć, natomiast no, to sprawia taki dyskomfort. Temperatura gorąc też wpływa na temperaturę różnych emocji. To też sobie warto powiedzieć, że to jest dość trudna sprawa, zwłaszcza jeżeli się jest na niewielkiej powierzchni, jaką jest jacht, gdzie jesteśmy wszyscy od siebie zależni, jest czasami nawet bywało nerwowo, ale to też jest element takiej gorączki trochę lokalnej. Nie pozabijaliśmy się w każdym razie, wręcz przeciwnie, zacieśniły się nasze fantastyczne relacje i wiemy, że możemy dalej takie akcje prowadzić.
No właśnie,
ale nie
bo...
jest to dla każdego, powiem szczerze, bo poziom... Jeżeli ktoś spodziewa się jakiegoś poziomu komfortu, jeżeli ktoś widzi w Karaibach fantastyczną wyspę, pięknymi plażami z palmami i fantastyczną infrastrukturą, to nie nasza wyprawa i nie Dominika. Dominika nie jest wyspą ani turystyczną, jest wyspą przede wszystkim surową, gdzie nie ma specjalnie infrastruktury. Ona jest bardzo systematycznie nawiedzana przez wszelkiego rodzaju huragany, które powodują właściwie nieustający stan zniszczenia. One wieją, występują z większą lub mniejszą siłą, natomiast to też widać, że nawet po ostatnim huraganie, który miał kilka lat temu miejsce, to tam wciąż widać te zniszczenia. Oni się do końca jeszcze nie podnieśli z tego. A jeszcze powiem o takim smaczku, bo warto tutaj powiedzieć, że Dominika, ta konkretna wyspa, była plenerem dla jednej z części z piratów z Karaibów. Oni się w ogóle tym do dzisiaj chwalą i to też taki jest fajny smaczek. Oczywiście to jest ta część dla turystów, którzy tam mimo wszystko niezbyt licznie przyjeżdżają, natomiast no, znacznie większe te skarby, widoki, ta przyroda niesamowita jest w takich miejscach, gdzie myśmy właśnie się próbowali właśnie eksplorować i przebijać przez tą dżunglę, gdzie nie spotykaliśmy przez kilka dni żywej duszy, a nasz przewodnik w ogóle się gdzieś tam troszczył i w ogóle no, nie chciał prawie, że nas wypuścić w ten teren, gdzie myśmy chcieli pójść. Także no, tam ostatni moment właściwie mam wrażenie jest, żeby takiego starego świata i starego klimatu, który właściwie no, przypomina bardziej, nie wiem, jakąś Republikę Afrykańską, nawet nie współczesnych, ale lat 50., 60., to rzeczywiście jest niesamowite. I tak jak mówię, mam wrażenie, że to jest ostatni moment, bo za chwilę tam się znowu pojawią wielcy inwestorzy z wielkimi inwestycjami hotelowymi, pojawią się turyści i ten klimat może przepaść.